Gość dnia.
Naszym gościem jest dzisiaj podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch. Rozmowę poprowadzi Małgorzata Iwańska.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, witam słuchacz.
Wczoraj uroczyście uczniowie w regionie rozpoczęli nowy rok szkolny, ale czy ma kto uczyć? Czyli czy na Podkarpaciu nie brakuje nauczycieli?
Na Podkarpaciu mamy 49,5 tysiąca nauczycieli, którzy dzisiaj także zaczęli razem z uczniami rok szkolny. Oczywiście tak jak i co roku, tutaj zmiany kadrowe następują, zmiany pokoleniowe i te oferty na stronie Kuratorium Oświaty, w tym Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli, cały czas się pojawiają. Całkiem niedawno tych ofert było 540, ale to nie znaczy, że poszukujemy 540 nauczycieli. Bo tak naprawdę są to części etatu, są to godziny pewne, które dyrektorzy wykazują jako wakaty i to są właśnie te oferty, czyli nie należy utożsamiać tej liczby, która tam się znajduje, tak naprawdę z osobami. Najwięcej oczywiście nauczycieli, których poszukujemy w tej chwili, dyrektorzy poszukują, przynajmniej jeszcze przed 1 września, bo myślę, że dzisiaj ta sytuacja zdecydowanie się zmieniła, to byli nauczyciele wspomagający, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, no i oczywiście jakaś grupa także psychologów czy w ogóle specjalistów.
A jeżeli chodzi o to, co się w szkołach odrobinę zmienia, bo można mówić tylko o kosmetycznych zmianach, na przykład w podstawówkach od nowego roku, największą zmianą to pewno będą darmowe laptopy dla czwartoklasistów.
Tak, to jest nowy program rządowy, który co roku będzie od tego roku tak naprawdę będzie w każdej klasie czwartej wdrażany. Program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Ministerstwo Cyfryzacji. No laptopy do końca września powinny trafić do uczniów. Już Ministerstwo Cyfryzacji wyłoniło w przetargu przede wszystkim firmy, które będą uczniów zaopatrywać w poszczególnych regionach Polski w te laptopy. No i jestem przekonana, że trafią one na pewno do końca września do 41 tysięcy uczniów klas czwartych.
Ale też w sprzęt komputerowy mają być wyposażeni nauczyciele dodatkowy. Czy obejmie też te bony specjalne, obejmą też nauczycieli przedszkoli, czy tylko podstawówek i starszych?
Kryteria naboru też są regulaminowe, że tak powiem, a więc to są muszą być nauczycielami przede wszystkim osoby, które otrzymają ten bon na zakup laptopa. Wysokość tego bonu, wartość tego bonu wynosi 2,5 tysiąca. Będzie go można wykorzystać do końca grudnia 2025 roku, a więc nie ma konieczności kupowania w tej chwili, jeżeli ktoś ma taki sprzęt. Będzie również odnawiany co 5 lat tak naprawdę i sprzęt i również kolejne bony trafią do nauczycieli. Wszystkich tych, którzy po prostu uczą na dzień 30 września, tych, którzy są w szkole.
Jak mówimy o zmianach niewielkich, to i w podstawówkach, i w szkołach ponadpodstawowych będą wprowadzone testy sprawnościowe. Na czym one będą polegać?
Też Ministerstwo Zdrowia wdraża ten program do szkół. To testy sprawnościowe, które tak właściwie często były w szkołach wykonywane. Mają w jakiś sposób wpłynąć też tak te wyniki na obraz w ogóle stanu zdrowotnego uczniów. Też i wiele tych programów jest w tej chwili takich prozdrowotnych, które są wdrażane, bo między innymi to jest WF z AWF, a więc doszkolenie nauczycieli wychowania fizycznego. Mamy w tej chwili świetną infrastrukturę przyszkolną w postaci i boisk tych trawiastych, orlików, sal gimnastycznych, które tak naprawdę mają młodych ludzi zachęcać do ćwiczeń, do aktywności fizycznej, no tak naprawdę to jest takie działanie typowo prozdrowotne i profilaktyczne, bo my sobie zdajemy jako dorośli sprawę z tego, że ta kondycja fizyczna uczniów, no z racji różnych zmian cywilizacyjnych, także żywieniowych jest no różna. Podobnie zresztą jak i nas dorosłych, więc wszyscy się zachęcamy dzisiaj do tej aktywności z racji tego świadomości wpływu na to, jaką ona ma dla zdrowia w ogóle, także w życiu dorosłym. Więc myślę, że testy sprawnościowe, które tutaj w różnych obszarach będą, czy siły, czy wytrzymałości, no bo to są takie tego typu testy sprawdzające właśnie takie typowe uczniowskie umiejętności, no będą tak naprawdę sprzyjały też ukierunkowywaniu tych programów, które z Ministerstwa i Zdrowia, i Ministerstwa Sportu będą się pojawiały.
Docierają do mnie już takie słowa, że słowo test stresuje uczniów i że część już się zastanawia, jak się zwolnić z tych testów, czyli mieć zwolnienie z WF-u i z tych testów. Trzeba będzie popracować nad tym słowem test.
Być może, natomiast no, testy nie są jakieś na zaliczenie, prawda? Więc jakby to, nie wiem skąd takie nastawienie, prawda, do tego. Jak będzie to wdrażane? Myślę, że tutaj nauczyciele wychowania fizycznego zaznajomią uczniów z formułą właśnie i oni są najbardziej adekwatnymi. Oni współpracują z uczniami. W ogóle istnieje takie pewne zjawisko, prawda, tej niechęci do tego wysiłku fizycznego, takiej ochrony, prawda, przed wysiłkiem jakimkolwiek. No jest to problem. To jest problem także nie tylko pracy z uczniami, ale no także i myślę z rodzicami.
To prawda. A jeżeli chodzi o nowy rok szkolny, to będzie nowy przedmiot. W szkole ponadpodstawowej przedmiot biznes i zarządzanie zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Czym te przedmioty będą się różnić?
Różnią się podstawą programową i również tym, że przedmiot biznes i zarządzanie wejdzie w skład egzaminów maturalnych, również na poziomie rozszerzonym, co ma znaczenie dla tych uczniów, którzy będą zdawali, czy też starają się o przyjęcie na studia na przykład ekonomiczne. Również pojawia się coś takiego jak projekt i praca w ogóle projektowa, która wchodzi w skład tego przedmiotu i jest warunkiem w jakiś sposób też zaliczenia. Projekt, który ma tak naprawdę zachęcić uczniów do współpracy, przedsiębiorczości, kształtować właśnie te kompetencje miękkie, które z punktu widzenia pracodawców są no niezwykle pożądane.
Czy w związku z pojawieniem się tego nowego przedmiotu nauczyciele też będą musieli zdobyć nową dawkę wiedzy, czy po prostu oni już ją mają, tylko będą teraz na co innego stawiać akcenty?
Dokładnie, mają już kompetencje, mają już kwalifikacje. Nauczyciele, którzy do tej pory uczyli podstaw przedsiębiorczości, będą uczyć biznesu i zarządzania. Oczywiście w ramach także i doszkoleń jest wiele instytucji, także i uczelni, które są zainteresowane wsparciem nauczycieli. I jest już, są już materiały takie dodatkowe, które też pokazują, w jakim kierunku należy i na co zwracać uwagę na przedmiocie biznes i zarządzanie, i jak wygląda ta edukacja ekonomiczna i jak przede wszystkim realizować z uczniami projekt.
W nowym roku szkolnym pojawiają się też branżowe centra umiejętności. Czy one będą właśnie wspierać ten przedmiot biznes i zarządzanie, czy chodzi raczej o rozwój kształcenia zawodowego, jakiś rodzaj warsztatów?
To jest branżowe centra umiejętności, to absolutnie nowość w ogóle w edukacji, która pojawiła się w Polsce. Nie ma także czegoś takiego nawet w Europie. To są wszelkiego rodzaju działania i współdziałania zarówno szkół, jak i uczelni, także z pracodawcami, a więc tak naprawdę już samo utworzenie centrum branżowego łączy te trzy podmioty. I o to tak naprawdę w edukacji zawodowej chodzi, żeby spajać tych, którzy przygotowują do tego życia i pracy w otoczeniu społeczno-gospodarczym, w którym szkoła branżowa funkcjonuje. Więc to jest absolutna nowość. Na Podkarpaciu, co bardzo nas cieszy i napawa ogromną dumą, będziemy mieć 3 takie centra. W sumie ma powstać w Polsce ich 120. Powstaje centrum w Krośnie w oparciu o naftówkę. Powstaje centrum w Jarosławiu w oparciu o zespół szkół technicznych i ogólnokształcących w Jarosławiu i także w Mielcu. Więc tutaj naprawdę widać i wkład pracy zarówno tych placówek, jak i pracodawców, jak i uczelni, które zaangażowały się w ten projekt, no i oczywiście samorządów. To mają być z założenia placówki kształcenia, egzaminowania i nabywania kwalifikacji w zawodach, zarówno dla uczniów, jak i też na przykład pracowników, którzy są już na rynku pracy, ale chcieliby zmienić swoje kwalifikacje dopasowane do tej branży. A więc naprawdę coś zupełnie nowoczesnego.
I oczekiwanego, aż się chce, żeby było więcej takich centrów.
No na Podkarpaciu pewnie tak. Natomiast te placówki są ulokowane w całej Polsce, a więc odpowiednio do poszczególnych branż. No czasami trzeba będzie, jeżeli ktoś wybierze jakąś branżę, która się tutaj na przykład pojawi, a nie ma takiego branżowego centrum u nas, trzeba będzie się po prostu udać na takie doszkolenie gdzie indziej.
Jeżeli mówimy o nowościach, to wraca łacina do szkół.
Tak, to jest możliwość w szkołach podstawowych powrotu do języka na poziomie klasy 7 i 8 jako drugiego języka, oczywiście obcego, nowożytnego. Bardzo ciekawa propozycja. Myślę, że interesująca powinna być dla tych, którzy mają to zacięcie humanistyczne. Kiedyś łacina była obowiązkowa na przykład na polonistyce, na medycynie. Jak to wygląda w tej chwili? No to jest różnie, ale rzeczywiście łacina pomaga także uczyć się języków nowożytnych.
A w tle jeszcze mamy cały czas problemy psychiczne uczniów. Jak to będzie rozwiązywane? Czy tutaj szkoła też wychodzi naprzeciw uczniom i rodzicom?
Rzeczywiście tutaj te problemy są zdiagnozowane już od jakiegoś czasu, zwłaszcza pandemia, wojna wpływała na ten stan psychiczny uczniów i pogorszenie się tego stanu psychicznego uczniów. Ta standaryzacja, program standaryzacji, jeśli chodzi o zatrudnienie psychologów i pedagogów, jest wdrażany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki od roku szkolnego 2020-2021. I startowaliśmy z takiego progu, w którym w ogóle nie mieliśmy praktycznie psychologów w szkołach, ani logopedów, ani terapeutów. Natomiast w tym momencie w całej Polsce mamy 43 tysiące specjalistów w szkołach wszelkiego typu, zarówno w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, jak i w przedszkolach. I są to psycholodzy, są to pedagodzy specjalni, to nowe stanowisko tutaj, nowy zawód w ogóle i stanowisko utworzone w szkole. Mamy logopedów i terapeutów. 43 tysiące to nie jest stan ostateczny, potrzebujemy ich znacznie więcej. Tym ideałem, do którego, który jest zaprojektowany w samym programie, w roku 2026 jest 53 tysiące specjalistów. Tyle jeszcze system jest w stanie tutaj przyjąć. Wszyscy dyrektorzy mówią i nauczyciele i rodzice wskazują na prawdę, na zalety takiego stanu, w którym działania szkoły, działania pedagoga wspiera po prostu ktoś, kto jest specjalistą w jakimś zakresie.
To też wskazanie, jakie studia wybierać, albo jakie kierunki na studiach wybierać, co będzie na rynku, jeżeli chodzi o pracę potrzebną. I teraz klęska urodzaju. Dwa roczniki, półtora, trafiły do szkół i teraz tam się cisną w szkołach średnich.
No, pewnie trochę się cisną, ale tutaj było rozwiązanie, nie wiem, czy samorządy je wykorzystały, bo stworzono dwie możliwości tak naprawdę. Po pierwsze, tworzenia dodatkowych lokalizacji dla klas, które zostały specjalnie w tym celu utworzone i to jest rozwiązanie, które funkcjonowało już w momencie, kiedy mieliśmy naprawdę dwa roczniki, to były gimnazja i szkoły podstawowe. W tej chwili mamy tego uczniów właściwie półtora rocznika, można powiedzieć, to jest jakieś 25 tysięcy 800 ósmoklasistów trafiło do klas pierwszych. Samorządy mogły właśnie z takiego rozwiązania uruchomienia dodatkowych lokalizacji skorzystać po to, żeby się po prostu nie cisnąć. Drugie rozwiązanie i ułatwienie dla dyrektorów szkół to oczywiście zniesienie tego limitu godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów. To też ma znaczenie ogromne. Również i w perspektywie. Trzeba pamiętać, że to jest ostatni rocznik, który jest tak liczny. W przyszłym roku absolwentów klas ósmych jest tylko 13,5 tysiąca, co praktycznie pokazuje nam, że jest 50% mniej. A więc zarówno z punktu widzenia rekrutacji, która będzie wyglądała inaczej, jak i z punktu widzenia zatrudnienia nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych, no sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej.
A jak będzie wyglądało, o tym będziemy rozmawiać za rok. A ja dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym. Przede wszystkim spokoju.